zaproszenie.
Dziękujemy za
to. Było tak zacne i dużej wspólnoty. Zanim rozpocznie się nauczanie, jestem winien wielu osobom słowo przepraszam, a tytuł jest taki, że proszę o wybaczenie, powiem jak był tydzień spowiedzi świętej. Było więcej osób, które prosiło o posługę. Niektórych musiałem przeprosić albo skierować do innych kapłanów, bo fizycznie nie dałem rady wszystkim posłużyć, więc proszę o wybaczenie. Tak, żeby zostało mi wybaczone, bo wtedy mogę nauczać. I trzecia kwestia. Krzyż i świece tylko odsuwam na bok, bo one zawsze muszą być w centrum. Krzyż, znak zwycięstwa i paląca się świeca, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Natomiast ten tutaj biały, ta biała plama będzie nam potrzebna w trakcie. Pozwólcie się, że posłużę się nią i to nauczanie będzie miało troszkę formę katechezy. Z tego tytułu też, że katecheza od wielu lat jest mi bliska, wciąż mi pozostaje bliska, więc taką formę przyjąłem. Najpierw zadam takie pytanie każdej i każdemu z was. Czy wierzycie w to, że Pan Bóg was bardzo hojnie uposażył?
Wierzę.
Wiedziałem, że tak odpowiecie. Ktoś mi kiedyś przysłał mailem taki fajny tekst. Za chwileczkę go pokażę. I będę was prosił, abyście można tu z początku rzeczywiście zgasić. Spróbujcie go przeczytać. Ja będę wam pomagał, bo oczywiście następne jeszcze, śmiało. Dobra, dzięki. Jeszcze. Następne. Tutaj pierwsze. O właśnie. Spróbujcie je przeczytać. Myślę, że sobie sami poradzicie.
Tylko mądrzy ludzie mogą to przeczytać.
Przepięknie. I co dalej pisze? Nie mogę uwierzyć.
Właściwy pogląd rozumie, co czytam. Fenomenem siły ludzkiego mózgu, według odkrycia na Uniwersytecie Kadry, czy nieważne w jakiej kolejności ułożone są myślenie, najważniejszą rzeczą jest, żeby...
Dobrze, słuchajcie, Dobrze, nie martwcie się. Każdy może indywidualnie czytać. Aha, rozumiem. Ja mam tylko jedne okulary, mogę komuś pożyczyć, ale tylko jedno. Dzieje się tak dlatego, bo ludzki mózg nie czyta każdej pojedynczej litery, ale słowa jako całość. Niesamowite. Tak jak zawsze myślałem, że ortografia jest ważna. Oczywiście nie to jest najważniejsze, żeśmy mogli przeczytać ten tekst. Ale nawet ten mail z tym tekstem pokazuje naprawdę, że Pan Bóg nas bardzo hojnie uposażył. Że tak zostaliśmy hojnie obdarzeni łaską, wieloma darami, które wciąż odkrywamy. I nawet przy okazji właśnie, że ktoś prześle komuś coś, powie, może nawet nieraz jest tak, że jeden drugiemu pomaga odkrywać talenty, może również działo się tak w czasie seminarium. Bo zwracam waszą uwagę, że zostaliśmy hojnie uposażeni, odkąd pojawiliśmy się na tej ziemi, od chwili poczęcia. Chrzest uposażył nas równie, nie mniej hojnie. Bierzmowanie i kolejne sakramenty, jeszcze bardziej. Ale ten czas seminarium, podejrzewam, że każdy i każda z was też możecie i pewnie nieraz będziecie dawać świadectwo, że był czasem kolejnego wzrostu, może również odkrycia czegoś niezwykłego, jakiegoś kolejnego talentu, kolejnej sprawności, kolejnej zdolności do posługiwania innym. Bo prawdą jest, że Pan Bóg chronie nas, obdarowuje nie po to, żebyśmy się tylko z tego sami ucieszyli, nie tylko po to też, abyśmy wyrażali Jemu wdzięczność, ale przede wszystkim po to, abyśmy chwalili Boga za dar, którym zostaliśmy ubogaceni, dzieląc się z innymi. A dlaczego? To jest takie oczywiste. Bo Bóg nie musiał, a stworzył. Bóg nie musiał, a obdarzył mnie darem życia. Nie musiał, ale chciał coś uczynić dla właśnie, dla mnie, dla was, dla każdego z nas. Nie pytam na głos i nie musicie na głos odpowiadać. Przepraszam, ja pytam, ale wy nie musicie odpowiadać. Jakie mieliście oczekiwania w stosunku do seminarium? Czy te oczekiwania spełniły się? W jakim procencie? Czy jesteście rozczarowani, zawiedzeni, czy uradowani i wdzięczni? To myślę, że już każdy z was rozmawiał z Panem Bogiem, bo seminarium dobiega końca. Czas wylania już miał miejsce. Jutro będziecie dziękować Bogu i radować się we wspólnocie, czy pojutrze, kiedy będziecie wędrować do Dursztynu. Natomiast moim jakby takim maleńkim zadaniem, posługą jest, aby was jeszcze raz zachęcić, zmobilizować, wskazać i przed czym was przestrzec też, żebyście się nie martwili, kiedy coś pewnie napotkacie w przyszłości, bo tak to już jest. I może teraz pokażę wam modlitwę optymisty, która też została ciekawie skonstruowana. A dlaczego od modlitwy zacznę? Bo na cztery kwestie szczególnie zwróciłbym uwagę, patrząc w przyszłość. Po pierwsze, ten nieustanny kontakt z Bogiem, który już został zainicjowany, ale żeby właśnie trwał cały czas. I tu chodzi mi o modlitwę. Zobaczcie tekst modlitwy optymisty. Przeczytam na głos. Wy się wsłuchujcie i wpatrujcie. Dziękuję za bałagan, który muszę posprzątać po imprezie, bo to oznacza, że mam przyjaciół. Dziękuję za podatki, które muszę zapłacić, ponieważ to oznacza, że jestem zatrudniony. Dziękuję za trawnik, który muszę skosić, okna, które trzeba umyć i rynny, które wymagają naprawy, bo to oznacza, że mam dom. Dziękuję za ubranie, które jest troszeczkę ciasne, ponieważ to oznacza, że mam co jeść. Dziękuję za cień, który patrzy, kiedy pracuję, bo to oznacza, że jestem na słońcu. Dziękuję za ciągłe narzekanie na rząd, ponieważ to oznacza, że mam wolność słowa. Dziękuję za duży rachunek za ogrzewanie, bo to oznacza, że jest mi ciepło. Dziękuję za panią, która siedzi za mną w kościele i drażni mnie swoim śpiewem, ponieważ to oznacza, że słyszę. Dziękuję za stosy rzeczy do prania i prasowania, bo to oznacza, że moi ukochani są blisko. Dziękuję za budzik, który odzywa się każdego ranka, ponieważ to oznacza, że żyję. I dziękuję za zmęczenie i obolałe mięśnie pod koniec dnia, bo to oznacza, że byłem aktywny. Jest taki troszeczkę półżarcik, jest takie tło, ale w tym tekście jest dużo takiej prawdy, oczywistej prawdy, że przecież na co dzień naprawdę możemy ten kontakt z Panem Bogiem trzymać praktycznie cały czas, czyli trzymać go za rękę nieustannie. Bo jest taka pokusa i takie myślenie, któremu człowiek współczesny się poddaje i również młodzi też tak twierdzą i myślą, że modlitwa jest tylko wtedy, kiedy klękam, kiedy jestem w kościele, kiedy czynię znak Krzyża Świętego. Nie. Modlitwa może być całe moje życie. Różne chwile i to westchnienie, kiedy mogę do Boga, a kiedy mogę, to również wielbię Pana Boga swoją pracą, spełnionymi obowiązkami, wzbudzając wcześniej intencje, czy nawet habitualnie obudzając intencje na początku każdego dnia. rozpoczynając ten dzień znakiem krzyża i mówiąc: Boże, dzięki Ci za tę noc, która dała mi wypoczynek i nowy dzień, który dajesz mi w podarunku. Pozwól, że z Tobą razem przeżyję go na Twoją chwałę. I przeżywam każdą chwilę, każdy nawet ułamek sekundy razem z Bogiem. Jest to możliwe. To nie jest takie trudne. I to nie jest tylko teoretyczne. A więc za chwileczkę chciałbym Was zabrać w taką prezentację, która jest zatytułowana Modlitwa Niewysłuchanego. Tekst tej modlitwy, kiedy pierwszy raz go czytałem, bardzo mnie poruszył. Przyznam Wam się szczerze, że wiele mi wyjaśnił. Pozwolił mi wiele zrozumieć i gdziekolwiek jestem, na rekolekcjach, zawsze ten tekst czytam czy pokazuję, bo uważam, że jest tekstem natchnionym, chociaż ciekawa rzecz, nie znamy autora. Jest to tekst anonimowy, znajduje się w Nowym Jorku w Instytucie Rehabilitacji i ta modlitwa niewysłuchanego w formie prezentacji, za chwileczkę ją zobaczycie. I pomyślcie sami, bo może tak jak i ja, wczytując się w te słowa, coś odkryjecie dla siebie samego. Może bardzo istotnego i ważnego. Prosiłem Boga o moc do osiągnięcia powodzenia. Uczynił mnie słabym, abym się nauczył pokornego posłuszeństwa. Prosiłem o zdrowie dla dokonania wielkich rzeczy i czynów. Dał mi kalectwo, żebym robił rzeczy lepsze. Prosiłem o bogactwo, abym mógł być szczęśliwy. Dał mi ubóstwo, żebym był rozumny. Prosiłem o wiedzę, żeby mnie ludzie cenili. Dał mi niemoc, abym odczuwał potrzebę Boga. Prosiłem o towarzysza, aby nie żyć samotnie. Dał mi serce, abym mógł kochać wszystkich braci. Prosiłem o radość, a otrzymałem życie, aby móc cieszyć się wszystkim. Niczego nie otrzymałem, o co prosiłem, a dostałem wszystko to, czego się spodziewałem. Prawie na przykór sobie moje modlitwy niesformułowane zostały wysłuchane. Rzeczywiście życie potwierdza, że my może nie zawsze potrafimy z Panem Bogiem rozmawiać. Może nieraz coś wymuszamy na Panu Bogu, a powinniśmy może bardziej właśnie z pokorą słuchać i umieć odnajdywać się w tym, co Pan Bóg nam zsyła. Oczywiście są różne chwile radości, troski i one się przeplatają w życiu, ale Pan Bóg nas nie opuszcza w żadnym momencie. Natomiast kiedy prosimy, to rzeczywiście nie zapominajmy dołączać te słowa z Chrystusowej modlitwy z Ogrójca: nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. I może w Waszym życiu jest podobnie, bo w moim jest, tak jak w tej modlitwie, bardzo dużo pasuje. Więc może również i w Waszym coś odkryjecie, że nasze modlitwy właśnie niesformułowane, one zostają wysłuchane, bo te niesformułowane, one rodzą się w sercu człowieka, a Pan Bóg ma dobry wgląd w to, co się dokonuje w sercu człowieka. Potem dopiero pojawiają się myśli. Potem formujemy zdanie, ale na początku właśnie rodzą się one w sercu w sercu człowieka. Proszę więc was, drodzy, starajmy się pamiętać o tej modlitwie jako możliwości nieustannego trzymania Pana Boga za rękę. Bez względu na to, jakie chwile przyjdą, Pan Bóg nas nigdy nie puści. My możemy wyciągnąć dłoń. On trzyma mocno. My możemy tą dłoń swoją jakby wypuścić z ręki Pana Boga. Ale możemy cały czas trzymać się, nawet na ile tylko potrafimy, nawet resztami sił, ale potrafimy trzymać się Pana Boga. Na drugim miejscu wskazuje na sakramenty jako źródło naszej siły, która jest nam konieczna do tego, byśmy wytrwali. Bo chęci nam nie brakuje. Zresztą Paweł, parafrazując w jednym z listów, jasno stwierdza, że człowiek bardzo chce i te pragnienia w nim wciąż właściwie to są dobre pragnienia. Dużo chcemy dobrego zdziałać w życiu. Tylko jak przyjdzie co do czego, to brakuje nam tej silnej woli, konsekwencji, wytrwałości, roztropności. I właśnie tego wszystkiego szukamy w sakramentach. W sakramencie pokuty i w sakramencie Eucharystii, do której możemy każdego dnia, do tego stołu możemy każdego dnia się zbliżać, nawet dwukrotnie w ciągu dnia, na co Kościół pozwala. Tu jest źródło naszej siły, abyśmy wytrwali, bo na pewno przyjdzie nieraz jakiś trudny czas próby, czy też ten zły też będzie próbował troszeczkę zamieszać, bo na końcu o tym powiem, tam, gdzie dzieje się dobro, tam chcący, nie chcący, ten zły się pojawi. Bo jego to bardzo wkurza, że dzieje się tyle dobrego. I on będzie starał się, a jest sprytny, będzie starał się na różne sposoby nam przeszkadzać, zniechęcać, utrudniać, robić takie złudzenie, że jest nam ciężko, żebyśmy tylko dali spokój. A więc sakrament pokuty i w miarę regularność korzystania z tego sakramentu, stały spowiednik i częste przystępowanie do stołu Pańskiego, do Komunii Świętej z taką żywą wiarą, bo przyznam się wam, że w wypadku nas, kapłanów, trzeba, byśmy tą wiarę na nowo wzbudzali. Kiedy się odprawia codziennie, kiedy odprawia się nieraz dwukrotnie w ciągu dnia, czy w niedzielę nieraz trzykrotnie w ciągu dnia, może spowszednieć Eucharystia. Może stać się tylko obrzędem. Jest taka możliwość. I naprawdę człowiek, na ile może, prosi Pana Boga, żeby to nie spowszedniało. Żebym ja nie wpadł w rutynę, nie przyzwyczaił się. Czyli jest też potrzebny taki wysiłek z naszej strony. Korzystanie często z tej łaski i zaproszenia Chrystusowego do Jego stołu, byśmy uważali, nie przyzwyczaili się. A każdą Eucharystię starali się przeżywać tak jak ostatnią wieczerzę. Po trzecie, bardzo ważne jest, abyśmy wciąż pogłębiali naszą mądrość. I tutaj zdajemy sobie sprawę, że tą mądrość znajdziemy w Piśmie Świętym. W Słowie Bożym, które jest Słowem żywym, wciąż żywym. Kiedykolwiek czyta się nawet ten sam fragment, po jakimś czasie człowiek nieraz odkrywa coś nowego. Kiedy na przykład, pamiętacie, dzielimy się we wspólnocie, ile człowiek wtedy też odkrywa, ktoś mi podpowiada coś, na coś pada akcent, ktoś się czymś dzieli i ja również coś poprzez jego dzielenie odkrywam. To słowo jest żywym słowem. Ono pada na tą glebę, myślę, że o was mogę powiedzieć, tą bardzo żyzną glebę. I wydaje owoc. I ufam, że wyda stokrotny, nie pięćdziesięcie, stokrotny wyda. I po czwarte, służba we wspólnocie. I kiedy dowiedziałem się na początku o tym, bo na mieście się mówiło, że tyle osób przychodzi na seminarium, to ogromnie się z tego faktu ucieszyłem. Że tyle osób przyjęło zaproszenie, że zechciało we wspólnocie wzajemnie się dzieląc, posługując, wzrastać. Jest to coś, powiem wam szczerze, niesamowitego i myślę, że chyba doświadczyliście, każdy i każda z was, że wspólnota jest konieczna dla człowieka. I to zobaczcie, ta współczesna pokusa. Pan Bóg tak, Kościół nie. To jest właśnie ta pokusa. Niby człowiek się usprawiedliwia, że nie odwraca się wobec Pana Boga plecami. Ale wspólnotę neguje. Nie jest mi potrzebna. Sam sobie poradzę. Jak sobie sam poradzisz? Przecież jesteś słaby. Właśnie pycha człowieka sprawia, że człowiekowi wydaje się, że jest na tyle mocny, że wspólnota mi nie jest potrzebna. Nieprawda. Wspólnota jest potrzebna. Kapłan nie ma wspólnoty żony, dzieci, ale ma wspólnotę kapłańską, wspólnotę parafianą, wspólnotę grupy, bo przez to się ten kapłan też rozwija. Właśnie posługując. A jeżeli zostaje sam, to z czasem jest zmanierowany kapłanem. Wspólnota jest potrzebna każdemu z nas. Tak samo wy nieraz we wspólnocie małżeńskiej czy rodzinnej. Ktoś nieraz mówi, że są tylko dwa powołania. Do kapłaństwa albo do życia zakonnego. Nie. Jest jeszcze trzecie, które nie jest najszczęśliwiej określane, bo do życia samotnego. A przecież wiemy dobrze, że nieraz w małżeństwie ktoś może być bardziej samotny, niż będąc nie żoną, mężem, księdzem, siostrą zakonną. To nie jest gwarancją. Więc musimy pamiętać, że to życie we wspólnocie, wspólnocie przyjaciół jest konieczne w małżeństwie, w rodzinie, w grupie charyzmatycznej, parafialnej, kapłańskiej. Właśnie we wspólnocie przyjaciół tu się rozwijamy, bo się wzajemnie dzielimy, wzajemnie się uzupełniamy. Ty masz pewne talenty, których ja nie mam i ci nie zazdroszczę, bo wiem, że jesteś i się ze mną podzielisz. I odwrotnie, może ja coś mam takiego, czego ty nie masz. I ja się dzieląc z tobą, mogę tobie w jakiś sposób pomóc, sprawić radość i ubogacić cię. Wzajemnie się wspieramy, wymieniamy. I nie ma co zazdrościć czy się smucić, że ktoś może ma więcej talentów niż ja. Ale ty masz dwa, ale takie ważne, że nie. Oczywiście teraz w cudzysłowie mówię dwa, bo macie więcej. Ale chodzi o to, że każdy talent może być na wagę złota. I tu nie chodzi o liczenie, kto ile ma talentów, jeszcze niektóre odkryć. Ale ważne jest, żebyśmy chcieli się nimi dzielić. I wspólnota jest mi potrzebna, jest mi konieczna. Trudno sobie naprawdę bez niej poradzić. Za chwileczkę chcę wam pokazać tekścik, który w pewien sposób będzie nam też coś tłumaczył i pokazywał. Wspomniałem wam o tym, że na pewno się pojawią jakieś trudności. Nie dlatego, że jestem prorokiem, bo nim nie jestem, ale życie to potwierdza. Że tam naprawdę, gdzie dzieje się dobro, pojawia się ten zły i próbuje nam przeszkadzać. Kiedyś ktoś mi podesłał taki tekst. Znajduje się on na ścianie przytułku, bo to jest ważne, ten kontekst, na ścianie przytułku dla dzieci w Kalkucie, dla których bardzo często słowo nadzieja może być słowem pustym. I teraz przeczytam to, słuchajcie się. Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni. Kochaj ich mimo wszystko. Jeśli czynisz dobro, oskarżają cię o egocentryzm. Czyń dobro mimo wszystko. Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów, odnoś sukcesy mimo wszystko. Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro. Bądź dobry mimo wszystko. Szlachetność i szczerość zmagają twoją wrażliwość. Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko. To, co budujesz latami, może runąć w ciągu jednej nocy. Buduj mimo wszystko. Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują Twej pomocy, mogą Cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz. Pomagaj, mimo wszystko. Dając światu najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy. Dawaj światu najlepsze, co posiadasz, mimo wszystko. Jest tu ukryta właśnie ta mądrość. Pojawią się przeszkody, ale Ty przypomnij sobie wtedy te dwa słowa, dobrze? Mimo wszystko. Nie zrezygnuj. Bo po jakimś czasie może rzeczywiście człowiek troszkę się przyzwyczai, jakby ta gorliwość ostygnie. Pojawią się jakieś może trudności, chwile doświadczeń. Mogą, nie muszą, ale mogą się pojawić. Idź dalej, mimo wszystko. Natomiast, co jest też niezwykłego w tym wszystkim i także tutaj zdjęcie w tyle będzie takim swoistym obrazem, to także pozwala dużo zrozumieć. Słyszeliście o trzęsieniu ziemi, które miało miejsce na Haiti. Pamiętacie? Ktoś będąc na Haiti wykonał zdjęcie przejeżdżających na motorze, ale to nie oni są najważniejsi w tym momencie. Domy prawie zburzone, ponieważ no, budownictwo tam to też jest specyficzne, jest lekkie, nie tak jak u nas, ale prawie domy zburzone i niektóre zrównane z ziemią i krzyż, który wygląda tak, jakby dopiero co był odnowiony. Oczywiście, pokazałem kiedyś uczniom, no tak popatrzyli sceptycznie, no. Ale myślę, że ten obraz daje też człowiekowi coś właśnie w podtekście. W życiu człowieka też tak nieraz jest. Jest trzęsienie ziemi, ale kiedy trzymam się Chrystusa, nic nie jest w stanie mnie naruszyć. I użyję tego słowa, będę jak nowy. Bo na tym krzyżu rzeczywiście nie widać żadnej rysy. Nawet jak podejdziecie z bliska, bo na komputerze jest lepsza jakość niż tu, to podchodzi się z bliska i patrzy się tak, jakby był dopiero odmalowany krzyż, odnowiony. A reszta wokół jest ruina. Więc myślę, że jest i powinien być dla nas znakiem. I tak go odczytujmy.
Barierki rozsunięte.
Wszystko, ale krzyż tak jak odnowiony. Rzeczywiście tak to jest, że teraz może znowu troszkę pół żartem. Mamy pracować dłużej. Wiecie o tym, że mamy pracować do 67 roku życia. I może się to zakończyć tak. Ale niech Was to też nie osłabia. Niech Was to też nie osłabia. Ta perspektywa, że może być konieczność pracy dłuższej. To jest drugi odcinek. Dla równouprawnienia. Tam był mężczyzna, jest kobieta. Żebyście nie myśleli, że jestem nastawiony wrogo wobec jakiejś grupy. Tak może się stać, ale to nie jest najważniejsze. I teraz bardzo Was proszę, posłuchajcie takiego bardzo fajnego tekstu. Jeszcze wypijemy razem kawę. Pewien profesor przed swoją klasą w czasie lekcji filozofii bez jednego słowa wziął szklany słoi, wielki, pusty i zaczął wypełniać go piłkami golfowymi. Następnie zapytał swoich uczniów, czy słoi jest pełny i wszyscy natychmiast odpowiedzieli, że tak. Profesor wziął więc pudełko małych szklanych kulek i sypał je do słoia. Kuleczki wypełniły wszystkie wolne miejsca pomiędzy piłkami golfowymi. Ponownie zapytał klasę, czy słój już jest pełny i znowu usłyszał odpowiedź, że tak. Następnie ujął w ręce skrzyneczkę piasku i wsypał piasek do słoja. Piasek wypełnił wolne miejsca, jakie jeszcze pozostawały i profesor zapytał uczniów ponownie, a oni znowu odpowiedzieli, że słój teraz jest pełny. Wtedy profesor podniósł przygotowaną wcześniej szklankę pełną pachnącej kawy i wylał jej zawartość do słoja, mocząc piasek. Studenci śmiali się wobec tej nowej sytuacji. Wtedy profesor powiedział, chcę, abyście zrozumieli, że ten szklany słój przedstawia nasze życie. Golfowe piłki są elementami najważniejszymi, takimi jak Bóg, rodzina, przyjaciele. Posiadając je, nasze życie byłoby obfite i pełne szczęścia. Kolorowe szklane kuleczki to inne rzeczy, które są ważne. Praca, piękny dom, nowy samochód i tak dalej. Piasek przedstawia wszystkie maleńkie rzeczy, ale gdybyśmy wsypali piasek do słoja na początku, nie byłoby miejsca na golfowe piłki i na szklane kolorowe kulki. To samo dzieje się w naszym życiu. Jeżeli trwonimy cały nasz czas i energię na małe rzeczy, nigdy nie będziemy mieć miejsca na rzeczy rzeczywiście ważne. Trzeba zwracać uwagę na rzeczy, które są najważniejsze dla naszego szczęścia. Spędzajcie miło czas z rodzeństwem, idźcie zabawić się z rodziną, z przyjaciółmi. Poświęćcie trochę czasu Wam samym, szukajcie Boga i Jemu zaufajcie. Poszukujcie wiedzy, studiujcie, praktykujcie swój ulubiony sport. Zawsze będziecie mieli czas na inne rzeczy, ale pamiętajcie o golfowych piłkach na pierwszym miejscu. Wszystko pozostałe to jedynie piasek. No i wtedy jeden z uczniów zapytał do przedstawiciela, co przedstawiała kawa. Profesor odpowiedział, jak dobrze, że postawiłeś to pytanie, bo kawa służy po prostu, by pokazać, jak nieważne jest, na ile wypełnione i zajęte jest nasze życie, zawsze znajdzie się miejsce, by napić się kawy z przyjacielem. No i taki ktoś właśnie przysłał maila. A więc można nieraz rzeczywiście nawet ich tutaj znaleźć jakąś ukrytą mądrość. I powoli kończąc, słuchajcie, zdaję sobie sprawę, że właściwie seminarium, niektórzy mówią tak nieraz, tak samo jak rekolekcje, że to jest koniec. To jest początek. To jest początek. Przeżywacie nawrócenie, przeżywacie uświęcenie, przeżywacie wzmocnienie, przeżywacie czas radości, chociaż nie ukrywam i to uczciwie powiem, zasługujecie na wielkie plusy. Poprzez te, ile tygodni damy się
odżyć?
10.
I są tu osoby nawet ze Szczawnicy.
To użyję takiego młodzieżowego języka. Naprawdę trzeba być twardzielny. Żeby 10 tygodni wytrwać, naprawdę trzeba być dzisiaj twardy. Nie mówię to kurtuazyjnie, tylko szczerze. Dzisiaj 10 tygodni mobilizacji, wysiłku, może nie z poświęcenia, to naprawdę dzisiaj trzeba być twardy. I dlatego też zaczyna się dla Was nowy czas. I chcę Wam życzyć i również o to prosić Boga, mówić się, abyście naprawdę byli szczęśliwsi, spokojniejsi, ubogaceni i wzajemnie, bardzo Was proszę, pamiętajcie bez względu na to, kto ile ma talentów. To nie jest w tym momencie najistotniejsze. Tylko to, żebyście się dzielili we wspólnocie, żebyście pamiętali o sobie w modlitwie chociażby. Żebyście nieraz wspólnie się spotkali na Eucharystii i wielbili Boga razem. Żebyście czytali, studiowali i dzielili się Słowem Życia, Słowem Żywym. I żebyście w tej wspólnocie dalej trwali. Naprawdę, uwierzcie, że człowiek we wspólnocie, w której dobrze się rozumiemy, modlimy wzajemnie, możemy jeden na drugiego liczyć. Naprawdę człowiek staje się bogatszy. O wiele bogatszy i tego się nie da zmierzyć żadną walutą. o ile bogatszy staje się. Myślę, że jesteście bogaci po tym seminarium. Więc jeżeli mogę tylko was prosić z tego bogactwa, uszczuplnijcie troszeczkę i pomódźcie się nieraz za kapłanów, to mnie się też dostanie. No, żebyście nie byli tacy bardzo bogaci, troszkę oddajcie z tego również na rzecz kapłanów. I na koniec, co chciałbym wam pokazać. Na koniec. A mianowicie macie do wyboru. Albo zobaczyć mistyczne schody, albo niezwykłą Jessica. Co wybieracie? Danusiu, co wybierasz? Co wybierasz? Nieważne, co wybierasz? Niezwykłą Jessica czy mistyczne schody?
Schody.
Schody. Nie, tylko jedno. Musi być pewien niedosyt po nauce. Co? Schody. Dobra. Może niektórzy z was o tym wiedzą, to nie będzie dla was nowością. Będę czytał. Miasto Santa Fe w Nowym Meksyku. Tajemnica, która ma ponad 130 lat i przyciąga około 250 tysięcy wizytatorów każdego roku. To coś do mnie było. Centrum atrakcji kaplica Loreto. Czym różni się ta kaplica od innych? Obiektem cudu, który miał się tam zdarzyć, są schody. Kaplica została zaprojektowana przez francuskiego architekta Antoine Mouly i ukończona w 1873 roku. Architekt nagle zmarł i zakonnice zobaczyły, że nie ma schodów do balkonu do drapury. Siostry zakonne spędziły 9 dni na modlitwach do świętego Józefa, który sam był cieślą. Ostatni dzień modlitw obcy mężczyzna zapukał do drzwi i oświadczył, że jest cieślą i pomoże siostrom w zbudowaniu schodów. Cieśla sam zbudował całe schody, które są prawdziwym arcydziełem cieślęckim. Nikt nie rozumie, jak te schody utrzymują się w powietrzu bez centralnego schodnika. Cieśla nie użył ani jednego gwoździa lub kleju, budując te schody po ukończeniu nagle zniknął bez czekania na zapłatę. W mieście Santa Fe chodziły słuchy, że ten cieśla to był sam święty Józef. Wysłany przez Jezusa, żeby zajął się problemem zakonnic. Od tego czasu schody są nazywane cudownymi, a są obiektem wielu pielgrzymów. Chodzą słuchy, że zakonnice, jak weszły pierwszy raz na pół, to z powrotem schodzimy tyłem na czworaki. Poginane schody były zbudowane bez poręczy. Dopiero 10 lat później poręcz dobudował inny cieśla. Te schody otaczają trzy tajemnice. Do tej pory nieznane jest imię lub nazwisko mistycznego cieśli. Do tej pory żaden architekt, inżynier lub naukowiec nie potrafi wyjaśnić lub zrozumieć, jak te schody mogą utrzymać balans bez środkowego suportu. I trzecia tajemnica, skąd cieśla miał drewno? Mimo poszukiwanych nikt nie może odnaleźć typu drewna użytego na schody w całym rejonie Nowego Meksyku. Jeszcze jest jeden szczegół, który zwiększa wierzenie w cud. Schody mają 33 stopnie w wieku krzyżowanego Jezusa Chrystusa. Dlaczego tym kończę? Bo mówi się tak nieraz, że cuda zdarzają się, ale to gdzieś w książkach. Nie. Nie, cuda się zdarzają w życiu i myślę, że w życiu każdego i każdej z Was zdarzyły się i będą się jeszcze zdarzać. I Panu Bogu dzięki za ten czas seminarium, Panu Bogu dzięki za każdą i każdego z Was, za wszystko dobro, które się dokonało do tej pory i za to, które dokona się w przyszłości. Amen.